Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak jak ustaliliśmy, to debiut pański.
Tak.
I w studiu, i w roli marszałka.
Tak, tak. Pierwszy raz mam przyjemność,
funkcję,
pełniąc funkcję wicemarszałka, spotkać się w studiu i z państwem.
I bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie, ale zaczniemy tak zupełnie po ludzku. To duże wyzwanie? Zostać wicemarszałkiem województwa? Bo trochę się życie zmienia, tak? Odrobinę się przewartościowuje, inne obowiązki. No tak myślę, że to jest wyzwanie dla człowieka.
Po pierwsze, to jest duża odpowiedzialność, tak?
Zdecydowanie.
To jest duża odpowiedzialność i uważam, że powierzenie mi tej funkcji to jest jakby też wyraz takiej nagrody za to, co robiłem przez ostatnie 10 lat, pełniąc różne funkcje w administracji rządowej. Zaczynałem tutaj pracę w Urzędzie Marszałkowskim w 2004 roku, będąc asystentem marszałka, czyli od asystenta, od asystenta marszałka do wicemarszałka, można tak powiedzieć. Wszystkie szczeble kariery w swoim życiu już przeszedłem. Mam nadzieję, że jeszcze...
A jak rodzina się dowiedziała, że będzie pan wicemarszałkiem? To jak zareagowała rodzina? Bo to, że ona może powiedzieć tak, no dobrze, nie dosyć, że nie macie w domu teraz, to teraz jeszcze bardziej cię nie będzie w domu.
Przyznam szczerze, że w czwartek była sesja sejmiku, to w środę odważyłem się żonie zakomunikować, że może się tak zdarzyć, że w głosowaniu wybiorą mnie na funkcję wicemarszałka i tyle, tak? Natomiast chyba do końca nie wierzyła, no ale w trakcie sesji zadzwoniłem do żony i powiedziałem, że no i chyba jednak tak będzie, więc cóż, pogratulowała. Zawsze mi życzyła, wspierała mnie w tej mojej karierze zawodowej przez 8 lat. Ona mieszkała tutaj, ja pracowałem w Warszawie, więc to też dla niej duże wyzwanie.
Oczywiście.
Dwie córki do wychowania. Dlatego mając okazję, chciałbym jej serdecznie właśnie podziękować za tą wytrwałość, za to, że właśnie przez te tyle lat mnie wspiera, tyle lat musiała sobie radzić z kilkoma problemami sama. Natomiast jestem na miejscu, od 2 lat wróciłem do Zielonej Góry, 2 lata temu wróciłem do Zielonej Góry, dlatego uważam, że tutaj jednak jest lepiej na miejscu.
I teraz wyzwanie, bo ma pan dużą działkę, województwo lubuskie teoretycznie do największych nie należy, aczkolwiek jest takim województwem i to, czym się pan akurat zajmuje, co leży w pańskiej kompetencji, obejmuje cały region, bezwzględnie, tak? To nie jest tak, że Gorzów, że Zielona Góra i może jeszcze dwa jakieś większe miasteczka w naszym województwie, tylko to trzeba, niestety, patrzeć na to wszystko, co dzieje się w województwie globalnie.
Globalnie, nie miejskie, czyli nie Zielona Góra tylko, ale również całe województwo. Przez ostatnie 1,5 roku pełniłem funkcję dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych. W związku z powyższym, mając 19 jednostek, które podlegały merytorycznie pod departament, powodowały to, że musiałem po tym województwie troszeczkę pojeździć. I tutaj te instytucje są i w Gorzowie, i w Zielonej Górze. W związku z powyższym ta tematyka nie jest mi obca. Nadzoruję również Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli te wszystkie działania miękkie, które mają na celu aktywizować mieszkańców województwa lubuskiego.
A tu systematycznie dużo się dzieje i tego się nie da ukryć, bo już w ubiegłym roku, w ubiegłych latach nawet można byłoby powiedzieć, coraz więcej tego rodzaju działań było podejmowanych. One są w różnej skali, tak? Czasami idą za tym większe środki finansowe, czasami trochę mniejsze, to jest jakby jasne, ale rzeczywiście jest ruch, jeśli chodzi o tą aktywizację, na bardzo różnych polach, tak? Mamy tutaj i dla młodych ludzi programy, i dla seniorów programy, więc jest trochę rzeczy takich, które się dzieją.
W zeszłym roku po raz pierwszy Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył środki finansowe dla seniorów, czyli stowarzyszeń, organizacji pozarządowych działających
A jest ich mnóstwo.
To proszę mi uwierzyć, że 2 razy więcej wniosków wpłynęło niż mogliśmy ich przyznać dofinansowanie. To pokazuje skalę i aktywizację tych osób, którzy chcą działać na rzecz właśnie swojego środowiska w województwie lubuskim. To bardzo cieszy.
Co ciekawe, często to są takie osoby, też z niektórymi miałem okazję rozmawiać zawodowo, które mówią, a tam nie przesadzajcie, ja tam wcale aż tak dużo nie robię. Po czym jak się słyszy laudację przy okazji, nie wiem, przyznawania jakichś nagród takiej osobie, to okazuje się, że działa na tylu polach, ale sama skromnie mówi, nie, to spokojnie, bez przesady, no to nic wielkiego. Tam.
To wszyscy, którzy działają właśnie w organizacjach pozarządowych, to są skromnymi osobami, ale też przyznajemy nagrody kulturalne marszałka i też właśnie przy laudacjach nagrodzonych to jak usłyszymy, ile te osoby przez całe swoje życie zrobiły, to czasami człowiek myśli, no kurczę, to jesteś tylko wicemarszałkiem, a zobacz, ile ludzie robią dla tego twojego wspaniałego lubuskiego. W związku z powyższym, no to jeszcze bardziej motywuje do pracy i do tego, aby te osoby i te organizacje jakby wyróżnić i nagradzać. To jest bardzo...
Ma pan jakiegoś takiego swojego konika, mówiąc w cudzysłowie, jeśli chodzi o działanie w województwie? Taką rzecz, która nie będzie kontynuacją pewnego rodzaju działania, ale coś takiego, co myśli pan, że powinno zostać zrobione, co przedstawiał pan na przykład na posiedzeniu zarządu?
Jesteśmy w trakcie, na zarządzie w ogóle i tworząc koalicję, jesteśmy w trakcie przygotowywania programu 5-letniego i jesteśmy już prawie na ukończeniu przygotowań. Chcemy tutaj z państwem, będziemy z państwem się dzielić tymi pomysłami. No pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to jest zajęcia sportowe dla dzieci pochodzących z gmin wiejskich w naszym ośrodku. Przypomnę, że samorząd województwa jest właścicielem Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dżonkowie i chcemy zaprosić wszystkie dzieci z gmin wiejskich, aby odbywały lekcje sportowe, całodniowe lekcje sportowe.
A to jest bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza, że często te dzieciaki, mimo że ta baza sportowa się zmienia w województwie, no, nie da się ukryć, tak? Ale często jest tak, że one jeszcze nie mają gdzie ćwiczyć za bardzo. Tak?
Oczywiście to my mamy w Zielonej Górze sale gimnastyczne, w tych większych miastach są, no ale przypomnę, że takie Słubice, czyli zespół szkół licealnych w Słubicach, dopiero w tym roku podpisał umowę na budowę hali sportowej. Środki te są, pochodzą między innymi 1 000 000 zł z samorządu województwa lubuskiego. Także to pokazuje też skalę, że w takich Słubicach również brakowało tej hali, a co dopiero w takich małych gminach jak gmina Wymiarki, przykładowo oczywiście podaję, czy gminy bardzo małe, gdzie no rzeczywiście te dzieci nigdy nie będą miały szansy ćwiczenia czy poznania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie będą mogły, nie wiem, uprawiać szermierkę na przykład, tak? No, to jest to, co, czy postrzelać na przykład.
Z jednej strony ktoś powiedziałby, jakaś tam prozaiczna sprawa,
tak.
albo nie uwierzyłby, jak to, nie mają sali sportowej, no dobrze, może gdzieś tam w małej wioseczce to jest jeszcze jakoś tam zrozumiałe, ale tak jak pan mówi, Słubice, tak? Teoretycznie
duże miasto.
Przygraniczne.
Tak? Przygraniczne,
też
tak.
Takie rozwijające się, nagle się okazuje, że
Że brakowało tego. Bardzo dużo uczniów w tej szkole. Ale tutaj powtarzam, ośrodek oferuje bardzo szeroką gamę sportów. Od pływania, strzelectwo, strzelanie z pistoletu pneumatycznego. Naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości. Grota solna, czyli no to te dzieci rzadko będą miały okazję, będąc uczniami oczywiście, skorzystać z tych wszystkich.
No i mnóstwo dzieciaków, chociażby teraz na ferie też korzysta. No,
powiem
tam zawsze miejsca na, czy to zimowiska półkolonijne, czy na półkolonie letnie rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z panią odpowiedzialną za rekrutację latem, to mówi, że w tym roku padł absolutny rekord, że to było kilkanaście minut i po prostu wszystkie miejsca.
To proszę mi wierzyć, że również chciałem zapisać córkę i była na liście rezerwowej. Dużo osób do mnie dzwoniło i prosiło, czy można jeszcze zapisać. Jak przekazywałem te informacje do dyrekcji ośrodka, natomiast usłyszałem w odpowiedzi, że po prostu nie ma miejsc. Nie są w stanie przyjąć tak dużej liczby osób, no bo to jednak są...
Mimo, że ośrodek jest duży.
Duży ośrodek, no ale to są też względy jakby bezpieczeństwa. To, to trzeba zapewnić opiekę tym dzieciom. Ośrodek ma dużo pracowników, no ale nie aż tylu wykwalifikowanych, które mogłyby opiekować się tymi dziećmi. No ale to też ośrodek działa nie tylko organizując półkolonie, czy kolonie dla dzieci, ale również są tam obozy, więc też baza sportowa jest jakby cały czas wykorzystywana w pełni. W związku z powyższym, no to są te ograniczenia, ale bardzo się cieszę, że na przykład Teatr Lubuski, Teatr w Zielonej Górze, przepraszam, zaoferował również możliwość organizowania dla dzieci półkolonii w okresie letnim, czy teraz w okresie zimowym.
Zresztą Muzeum Ziemi Lubuskiej robi to samo.
Tak, Muzeum Ziemi Lubuskiej, w Gorzowie Muzeum Lubuskie imienia Dekerta. Naprawdę bardzo, biblioteki również mają szeroką gamę zajęć.
To pokazuje, że jest potrzeba po prostu, tak? Bo to już nie chodzi o to, że kogoś może nie stać na wyjazd feryjny, ale czasami ludzie po prostu nie mają fizycznie czasu, a tym dzieciakom trzeba jakoś.
No to
jakoś
moja córka najmłodsza, która tam licytowała podczas niedzielnego finału, tak, to do tego zapewne wrócimy. Również no, żona pracuje, ja pracuję. No i co zrobić? No oczywiście jest instytucja babcia, tak? No, najlepsza instytucja opiekunka, ale no trzeba tutaj znaleźć, musieliśmy znaleźć dla córki jakieś zajęcie. No i szkoła jednak, tutaj w szkołach rzeczywiście są zajęcia od rana do popołudnia. W związku z powyższym cieszę się bardzo. No,
wystarczy się rozejrzeć
tak, na dobrą sprawę, tak, oczywiście, są tam opłaty. To oczywiście budżet niektórych rodziców może nadwyrężyć. Ale uważam, że to są niewielkie opłaty, ponieważ Urząd Miasta dopłaca do tych zajęć w okresie ferii czy wakacji. W związku z powyższym, no myślę, że większa dostępność jest dla rodziców i możliwości skorzystania z tej oferty.
A jak już zahaczyliśmy o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, trudno nie pominąć tego tematu z kilku względów. Ta pozytywna strona finału w samej Zielonej Górze, między innymi dzięki panu, bo wylicytował pan za całkiem sporą sumę jedną z atrakcji, która była przygotowana. Tu można się cieszyć, mamy rekordowy wynik, można się cieszyć z wyniku finansowego w skali kraju, ale potem mamy rzecz, która przyćmiewa wszystko, czyli z jednej strony tragedia w Gdańsku, z drugiej strony potem w następstwie tego, co się wydarzyło, rezygnacja Jerzego Owsiaka z szefowania fundacji, przynajmniej zapowiedź takiego działania. Chyba nikt nie spodziewał się tego, że taki może być ten rok i 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Znaczy to jest, jeszcze dla mnie jest to szokiem. To myślę, że dla wielu tutaj mieszkańców województwa lubuskiego. W kulminacyjnym momencie 27 finału, czyli światełka do nieba, staje się rzecz straszna.
Z jednej strony wszyscy się bawią, tak? Bo ludzie idą w konkretnym celu gdzieś przeżywać wspólnie to, co organizuje orkiestra od lat. Niektórzy robią to od 27 lat, więc nie wyobrażają sobie funkcjonowania inaczej. Więc ludzie idą się bawić, a potem mamy taką, a nie inną informację.
No to jest wielka tragedia, która jest, myślę, że nie do opisania, nie do pojęcia. Szaleniec atakuje prezydenta miasta, Pawła Adamowicza. To jest coś strasznego. Wspomnę też, że przy tym kulminacyjnym momencie, czyli zaraz po przemówieniu, jest to światełko do nieba. To jest coś niewyobrażalnego. Tutaj naprawdę brak słów na takie działania, ale jest jeszcze większe dla mnie szokiem, że na tych forach internetowych niestety ci internauci, nie wiem jak już to nazwać.
No dzieją się tam straszne rzeczy.
Dzieją się straszne rzeczy. Myśleli, że są anonimowi. No to ja tutaj...
Ludziom od wielu lat wydaje się, że jak siedzą sobie gdzieś w zaciszu swojego domu przy klawiaturze komputera. Tak, to mogą sobie klikać, co tam chcą, mogą obrażać, kogo chcą i jak chcą, a czym bardziej komuś dołożą, mówiąc kolokwialnie, często czują się jeszcze bardziej dowartościowani. Trudno powiedzieć, z czego to wynika, natomiast no tacy jesteśmy, tak? To piszą Polacy. Tak,
tak, no, my jesteśmy ogólnie zazdrośni, dlatego bo komuś się udało, komuś jest lepiej w życiu. Natomiast no, dopiero ta tragedia pozwoliła służbom reagować w sposób właściwy. No, ja tutaj wspomnę prezydenta Grzymowicza z Olsztyna, który otrzymywał również pogróżki. Dopiero ta tragedia spowodowała, że służby zainteresowały się tym problemem. No już widzę, że są pierwsze zatrzymania tych osób, namierzanie tych osób.
Przez cały czas mówi się, to dobrze, jeśli służby działają, bo od tego są, za to im wszyscy płacimy z naszych podatków. Natomiast mówi się, że to politycy de facto są odpowiedzialni za pewnego rodzaju działanie. Ja abstrahuję od działań powodowanych przez ludzi chorych, chorych psychicznie, to czasami jest zupełnie inna kwestia, ale mówi się o tym, że politycy odpowiadają za to, że społeczeństwo jest tak spolaryzowane, tak podzielone, że potrafi, nie wiem, z jakiejś bardzo prostej i czasami takiej chwalebnej rzeczy robić coś kompletnie odwrotnego. No, widzę wielką orkiestrę świątecznego.
W Stanach Zjednoczonych Jurek Owsiak okrzyknięty był bohaterem. To jest dla nas nie do pomyślenia, że człowiek, który od 27 lat pomaga dzieciom, uzupełnia system ochrony zdrowia, który do tej pory nie potrafi sobie poradzić.
I to każdy, kto był w szpitalu kiedykolwiek, czy w odwiedzinach, czy też musiał tam być hospitalizowany, na pewno spotkał się ze sprzętem Wielkiej Orkiestry. Nie ma szans, żeby...
60 tysięcy urządzeń trafiło do szpitali specjalistycznych, które ratują życie dzieci. Kilka finałów było tematycznych, geriatria między innymi, gdzie też państwo polskie ma duże zaległości w tym zakresie, bo się starzejemy i tutaj nie ma co ukrywać. I ktoś taki jest szkalowany. No dla mnie to jest szokiem.
Z drugiej strony mamy informację z wczoraj, że Jerzy Owsiak jest po raz kolejny chyba nominowany do nagrody pokojowej, nagrody Nobla. Bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko się potoczy.
Przeanalizowałem tą procedurę zgłaszania, także to na razie to system przyjął zgłoszenie, tak? Wcześniej była nominowana Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, teraz Jurek Owsiak. No trzymam kciuki. On jest skromnym człowiekiem, mówię tutaj o Jurku Owsiaku. Mam nadzieję, że... uważam, że on nie chce jakby dla siebie rozgłosu, chce zawsze działać na rzecz dzieci. Natomiast no, uważam, że to, co zrobił przez 27 lat, należy mu się ta nominacja i powinien tę nominację być dalej jakby w dalszym etapie rozpatrywany.
Inna sprawa, że Jerzy Owsiak dla Lubuszan jest też postacią ważną. W końcu to tutaj od lat odbywa się przystanek Woodstock. Największa tego typu impreza z całą pewnością w Europie. Kto wie, czy nie na świecie. No i odbywa się tutaj między innymi dlatego, że są sprzyjające warunki. Bo podejrzewam, że gdyby Jerzy Owsiak, nie wiem, rok temu, dwa lata temu rozglądał się po różnych innych miejscach w Polsce, to z otwartymi rękami przyjęto by go w wielu miejscach naszego kraju. Województwo lubuskie, Kostrzyn nad Odrą sprawdza się doskonale na miejsce.
To jest przygraniczne miasto, czyli łączy też kulturowo.
Zwłaszcza, że wielu obcokrajowców przyjeżdża na Woodstock.
Oczywiście, także no, rzucane są mu przez ostatnie 3 lata kłody pod nogi w związku z organizacją tego przystanku. Boję się, że następne finały też również mogą spotkać się z większymi obostrzeniami prawnymi czy porządkowymi, bo tutaj...
Myślę, że będziemy
tutaj teraz traktować wszystkie imprezy jako imprezy masowe czy podwyższonego ryzyka, to będziemy mieli problem. Natomiast no, przez 27 lat wszystkie finały przebiegały bez żadnych zakłóceń. W związku z powyższym, no tutaj trudno oczekiwać teraz, że nagle wszystkie imprezy, czy Dzień Dziecka będzie imprezą podwyższonego ryzyka. No przecież ludzie przychodzą z dziećmi po to, żeby te dzieci spędziły fajnie...
Pikniki zdrowia.
Tak,
na przykład.
No to nie wyobrażam sobie imprezy masowej, czy podwyższonego ryzyka w Dżonkowie, tak? No tutaj...
Gdzie ludzie przychodzą się bawić.
Tak. Dlatego to też muszą te emocje opaść. Myślę, że takim dobrym momentem to będzie właśnie rozmowa na ten temat, ale już po pogrzebie pana prezydenta, czyli w sobotę, na spokojnie przeanalizować, czy trzeba coś poprawić, ale bez takich nerwowych ruchów, bo nigdy one nie sprzyjają. I proszę, zawsze taką mam maksymę, że każda skrajność jest zła, tak? każda skrajność jest zła. Lepiej poczekać, wyśrodkować te nasze pomysły, emocje również i konstruktywnie podejść do rozwiązywania problemu.
Warto powiedzieć, że od wczoraj zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w Zielonogórskim Ratuszu są księgi kondolencyjne, jeśli ktoś czuje potrzebę.
Tak, tak. Wczoraj na zarządzie tak, z panią marszałek rozmawialiśmy na ten temat. Pani marszałek tutaj podjęła taką decyzję. Flagi są opuszczone do połowy do dnia pogrzebu. Także tutaj zapraszam wszystkich do Urzędu Miasta, czy do, w ratuszu, tak? W ratuszu, czy tutaj w holu przed wejściem do sali kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim. Księga kondolencyjna jest wystawiona. Kto ma taką wolę czy potrzebę, bardzo serdecznie zapraszam.
Tak myślałem, żeby jeszcze o czymś optymistycznym porozmawiać. Co prawda czas nam się powoli kończy, ale chyba dzisiaj zakończymy w ten sposób rozmowę, bo tematów można by mnożyć, natomiast są tematy ważne i ważniejsze. Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.